Grzegorz Napieralski, senator RP, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie senatorze, jak lot z Warszawy do Goleniowa?
Jeszcze za mało, chociaż więcej niż kiedyś, ale ilość lotów świadczy o rozwoju regionu.
No właśnie, świadczył chyba o rozwoju regionu, można powiedzieć, ponieważ po ostatnich doniesieniach, które usłyszeliśmy od irlandzkiej firmy Ryanair, no nie są one optymistyczne. Ostatni lot tanich linii lotniczych do Warszawy odbędzie się 7 stycznia.
Szkoda. Czy dla mnie to bardzo zła wiadomość, dlatego że po pierwsze, jako polityk tego regionu mam poczucie, że coś jest nie tak. Czyli, że spada ranga Szczecina, Stargardu, całego województwa w oczach dużego przewoźnika. Ale z drugiej strony jestem bardzo zdziwiony, ponieważ kiedy widzę lotnisko w Goleniowie i widzę ludzi, którzy latają właśnie Ryanairem, no to te samoloty są pełne. No ale coś musiało wpłynąć na to. Mam nadzieję, że być może władze dużych miast, Koszalin, Stargard, Szczecin i marszałek województwa, no będą rozmawiali z przewoźnikiem, żeby jednak się nie wycofywał. Bo jeszcze raz powiadam to, co na samym początku. Czym więcej lotów, tym prestiż regionu po prostu wzrasta.
Tak naprawdę myślę, że decyzja przewoźnika, a właściwie wiemy to, że decyzja przewoźnika jest uwarunkowana drastycznymi podwyżkami, które zostały wprowadzone na lotnisku w Warszawie. I tutaj rodzi się pytanie, czy nie jest to celowe działanie polskiego rządu, czy rzeczywiście jest taka konieczność, aby te opłaty lotniskowe były tak wysokie?
No trudno mi na to pytanie tak szczegółowo odpowiedzieć. Znaczy dziwię się, jeżeli faktycznie by lotnisko Chopina podniosło drastycznie opłaty, tym bardziej, że rząd, o którym pani wspomniała, chwali się, że ilość lotów na lotnisku w Chopina rośnie i to naprawdę w postępie geometrycznym. To znaczy, że coraz więcej pasażerów się tam przesiada bądź wsiada do samolotu i leci. To znaczy, że zostawia na lotnisku coraz więcej pieniędzy, bo kupujemy różne prezenty, bo kupujemy kawę, herbatę, coś do jedzenia. Więc skoro rośnie liczba przewoźników, skoro rośnie liczba lotów, to znaczy, że możemy swobodnie obniżać i dawać konkurencyjne stawki, żeby tych przewoźników faktycznie było jeszcze więcej. Ale tak jak powiedziałem, być może tu porozumienie prezydentów miast, dużych miast, bo to oni mają dużą siłę, i marszałka województwa, i lobbowanie być może właśnie w ministerstwie, czy informowanie o takich zmianach, no, mogłoby przynieść skutek bardzo pozytywny. Proszę pamiętać, że nasz region to nie tylko ci, którzy chcieliby polecieć, załatwić coś w Warszawie, albo ci, którzy z Warszawy przylatują tutaj w biznesie, w interesach do Szczecina, ale to również przecież region bardzo turystyczny. Piękne jeziora, piękne rzeki, ale również morze. Więc dla nas powinno być priorytetem, żeby było tych lotów jak najwięcej.
Skoro jesteśmy przy infrastrukturze, to rok temu zapowiadał pan działania na rzecz zmniejszenia na przykład cen biletów do Ulikowa, czy też wydłużenie trasy pociągów szybkiej kolei metropolitalnej do Dolnej Odry, Białunia, czy wspomnianego już Ulikowa. Co udało się zrobić w tym temacie?
No trochę w różnych takich inicjatywach zawirowania wyborcze utrudniają współpracę czy pracę z... Jakby nie obrażam się na to. No, taki czas. Wybieraliśmy wójtów, burmistrzów, prezydentów i również sejmiki województwa, więc jakby cała ta tematyka, czy wszystkie inicjatywy wracają teraz powoli do takiego normalnego rytmu pracy, więc czekam na to, jak już nowy zarząd województwa, że tak powiem, usiądzie na swoich fotelach, zacznie normalnie pracować, wtedy będziemy dalej lobbować i pracować nad tymi pomysłami.
Ale myśli pan, że to będzie realne?
No to musi być realne. Znaczy, jeżeli chcemy mieć tak naprawdę sprawnie funkcjonujący region, no to przecież połączenia, czy wszystko, co tak naprawdę możemy nazwać takim wewnętrznym krwioobiegiem, czyli transport, no musi po prostu hulać, jakby to powiedzieli młodzi ludzie.
Głośno jest też o międzynarodowym transporcie, który zdaniem wielu Polska przegrała w Brukseli. Wydaje się, że nasz kraj nie miał strategii, a jedynym stanowiskiem był sprzeciw wobec delegowania transportu.
No żałuję, że tutaj nie okazaliśmy się sprytni, nie okazaliśmy się dobrze przygotowani, tym bardziej, że wszystkie stowarzyszenia czy organizacje zrzeszające właśnie firmy transportowe informowały polski rząd o tym, że te przepisy uderzają przede wszystkim w naszą tak naprawdę gospodarkę i w firmy polskie, które są bardzo dobre, które są świetne, które mają opanowany europejski rynek naprawdę bardzo dobrze i i przegraliśmy tą bitwę. Cieszy to, że sami transportowcy, bo słyszałem zapowiedź tych stowarzyszeń czy izb, które zrzeszają firmy transportowe, nie poddają się, że zlecają specjalną ekspertyzę prawną, że te decyzje, które zapadły w ostatnich dniach, one nie są zgodne z wszystkimi normami, przepisami i możemy jeszcze taką walkę podjąć. Ja trzymam za nich kciuki, bo to są miejsca pracy, a to są przede wszystkim podatki, które płyną do naszego budżetu.
To pokazuje, że polityka ma duży wpływ na gospodarkę. Ludzi do pracy, jak wiemy, w Polsce brakuje. Szansą miał być Wietnam, jednak rząd wycofuje się z liberalizacji przepisów rynku pracy. Czy to dobrze?
To źle, dlatego że wycofuje się dlatego, że ma takie poczucie, że ludzie odbiorą to, że wpuszczamy emigrantów i ta cała debata, która toczyła się o tej fali uchodźców z Bliskiego Wschodu, to właśnie to. Po drugie, jest takie cały czas przeświadczenie, że osoba, która przyjeżdża spoza granic naszego kraju, zabiera pracę Polkom i Polakom. To nie jest prawda. A z drugiej strony ten rząd wprowadza się sam w taką pułapkę, bo cały czas nas informuje, jak to dobrze jest w Polsce, jak jest wzrost gospodarczy, jak jest bardzo nikłe bezrobocie. I tu znowuż pokażę za przykład nasz region, który turystyką stoi i na przykład cała branża hotelarska, która potrzebuje niewykwalifikowanych pracowników, ale taki bardzo podstawowy personel, to właśnie osoby spoza granic naszego kraju, które nie mają wysokich wymagań płacowych, mogły być na przykład dla małych pensjonatów, dla małych takich firm turystycznych bardzo dobrym pomysłem. Z drugiej strony w Szczecinie jest potężna branża stoczniowa i okołostoczniowa, która potrzebuje już pracowników wykwalifikowanych, których niestety straciliśmy przez zawirowania właśnie polityczne. I na przykład Wietnam, który ma wykwalifikowanych pracowników stoczniowych, szczególnie spawaczy i tych, którzy potrafią bardzo dobrze składać statki, mógłby nas tutaj poratować, tak? I też w takich ramach bardzo rozsądnych. Dziwię się, czemu tak jest, natomiast być może, jeżeli rząd nie chce robić żadnych przepisów takich, no, gdzie ktoś by im zarzucił, że to otwierają drzwi, to może warto by było przeznaczyć większe pieniądze na polskie konsulaty w poszczególnych krajach, tak aby one mogły bardzo szczegółowo, ale w miarę szybko weryfikować dane osoby, które chciały przyjechać choćby do pracy, ale nie tylko do pracy, bo pamiętajmy, że Polska też bardzo zabiega o studentów z tamtych kierunków, nie tylko z Wietnamu, ale z Wietnamu szczególnie, dla polskich uczelni, na przykład dla Uniwersytetu Szczecińskiego czy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, na przykład zasilanie grupą studentów właśnie z innych krajów jest po prostu bardzo opłacalne i przyniesie ze sobą olbrzymie pieniądze. Więc
nie powinno być to dziwnym zjawiskiem, ponieważ taka sytuacja występuje na całym świecie. Migracje pracowników, migracje mieszkańców odbywają się studentów. W każdym kraju i studentów w każdym kraju, w każdym zakątku naszego świata.
Jeżeli chodzi o tych studentów, oczywiście zgadzam się z panią, pani redaktor, ale ja jeszcze nad tymi studentami się zatrzymam, bo to jest w ogóle bardzo ważny element, dlatego że jeżeli wykształcimy studentów, a oni później wrócą na przykład do Wietnamu, Kambodży, nie wiem, mówię o takich krajach dosyć dalekich od nas, to bardzo często tacy studenci stanowią później elitę tego kraju. To oznacza, że łatwiej nam z takim krajem negocjować, łatwiej nam handlować, łatwiej nam współpracować, czyli dla polskiej gospodarki po prostu to są same zyski. Zresztą tak było w latach 80. Polska, jeżeli wspomniała pani o Wietnamie, Polska wykształciła bardzo wielu studentów z Wietnamu. Blisko chyba 5000 osób skończyło studia w Polsce. Przez szereg lat, do dziś zresztą to jest widoczne w Wietnamie, ci ludzie byli elitą Wietnamu. A wiemy bardzo dokładnie, że polskie firmy, nawet zachodniopomorskie firmy są zainteresowane inwestowaniem w Wietnamie, sprzedawaniem do Wietnamu swoich towarów.
Czyli w ogóle Azja wydaje się być bardzo atrakcyjnym miejscem, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Tak, to prawda. Jest po pierwsze rynkiem dynamicznie rozwijającym się. Nie tylko Chiny, ale właśnie też Wietnam. Wietnam ma średnio wzrost od paru lat powyżej 6,5%. Po drugie, to jest liczny kraj, czy to są liczne kraje, bardzo gęsto zaludnione, czyli łatwo tam wejść z produktem, łatwo go sprzedać, sprzedaje się go w dużych ilościach. A po drugie, te kraje, no oprócz Chin, bo Chiny stały się już imperium, natomiast te kraje, one są tak bardzo podobne do Polski początku lat 90., czyli de facto wszystkiego potrzebują. I Polska ze swoim już potencjałem, przedsiębiorcy na przykład z województwa zachodniopomorskiego, ze swoim doświadczeniem, potencjałem, know-how, świetnie by się tam odnaleźli.
Zajrzyjmy jeszcze na nasze lokalne podwórko, wybory samorządowe za nami. Jak ocenia pan nową koalicję w sejmiku województwa? I czy taki układ układ sił pozwoli na realizację przedwyborczych obietnic i zamierzeń?
Mam nadzieję. A czy by stabilizację dali bezpartyjnie ewidentnie? Tutaj i radni, ale również liderzy, którzy to porozumienie bezpartyjne zawiązali, no, mają trójkę radnych, to bardzo dużo. Razem z Platformą Obywatelską i PSL-em daje to dużą stabilność i niech tak będzie. Czym bardziej stabilne rządy, tym łatwiej tak naprawdę podejmować decyzje i tym łatwiej realizować program wyborczy. Marszałek Eblewicz w wielu miejscach pokazał, że jest politykiem bardzo skutecznym i dotrzymuje obietnic i miejmy nadzieję, że te następne lata takie też będą. Miejmy nadzieję, że ta koalicja, szczególnie oparta o trzy środowiska, PSL, Platformy i Bezpartyjnych, da dużą stabilizację. Boję się tak naprawdę tylko o takich radnych, którzy są sobie...
Nieokreśleni do końca.
Tak, takim sterem, żaglem i ogrętem, bo to zawsze doprowadza do chybotliwości. No ale mówię, trójka bezpartyjnych, 13 z Platformy, to już jest 16 i dwóch z PSL-u. To już jest pokaźny tak naprawdę wynik i daje stabilizację. Stabilizacja jest ważna. Miejmy nadzieję, że tu się nic złego nie będzie działo. A też mam taką nadzieję, że w sprawach takich bardzo istotnych i fundamentalnych dla naszego województwa i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma, i PSL współpracować będą ze sobą.
Przed nami kolejne wybory, tym razem do Europarlamentu i Polskiego Parlamentu. Rozważa pan ponowny start? Do którego parlamentu?
To będzie ciekawa kampania i trudna kampania dla wszystkich, jedna po drugiej. Znaczy wybory do Parlamentu Europejskiego będą chyba pierwszy raz tak ważne na polskiej scenie politycznej, dlatego że one będą prawdziwym wyznacznikiem, co się wydarzy kilka miesięcy później. Kto wygra te wybory, nawet o 0,5%, to będzie miał taką moralną siłę, taką pokazać, to ja jestem jednak zwycięzcą, więc tu będą się wszyscy zbroić bardzo mocno. Jeżeli mówimy o polskim parlamencie, bycie senatorem jest naprawdę dla mnie dużym zaszczytem, szczytem i nie myślę na razie zmieniać swojej drogi politycznej, chociaż jak to mówią, czasami wyzwania są o wiele większe i potrzeby są inne, więc co się będzie działo, zobaczymy na początku
Panie
przyszłego
senatorze,
roku.
Panie senatorze, było SLD, teraz jest Platforma. Z jakiej listy tym razem będzie chciał pan wystartować?
Ja startowałem do Senatu jako senator niezależny, Platforma Obywatelska, wtedy pani przewodnicząca, premier Ewa Kopacz, tutaj jest to ruch regionalny, w tym również pan marszałek Gebel poparli mnie i za to im bardzo dziękuję. Współpracuję dzisiaj w Senacie z Platformą Obywatelską i ta współpraca jest naprawdę bardzo dobra, oceniam na wysokim poziomie i chciałbym dalej tak współpracować. Proszę zauważyć, że mimo tych wszystkich zawirowań, które dzisiaj są i które widzimy na scenie politycznej, to jednak duży blok, gdzie jest Platforma Obywatelska, gdzie są ludzie lewicy, szczególnie tej takiej młodej, inaczej związanych z Barbarą Nowacką, Robertem Biedroniem, ludzie lewicy są potrzebni i Platforma dzięki nim może wygrać wybory. I tak samo potrzebny jest PSL z Kosiniakiem-Kamyszem, z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, też młodym politykiem dynamicznym, obiecującym. Więc myślę, że taki duży blok właśnie, podobny do bloku, który stworzył Jarosław Kaczyński, ma szansę powalczyć o dobry wynik w przyszłym roku. Ja w takim bloku się widzę.
Czy to może oznaczać koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce?
Może. Może. Jeżeli spory i nadmierna ambicja odłożymy na bok, jeżeli ten blok będzie różnorodny, tak samo jak różnorodny jest blok Jarosława Kaczyńskiego. Proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński przez 8 lat przegrywał sromotnie wybory, bo był po pierwsze totalną opozycją, a po drugie był samotny jako PiS na scenie politycznej, ale w pewnym momencie zaczął przyłączać do siebie różne środowiska. Również środowiska, które byłyby dla niego takie trudne do przyłączenia, jak Ziobro, który go zdradził w 2011 roku, ale Kaczyński zagryzł zęby, jednak powiedział, nie, wygrana jest ważniejsza. Po jednej stronie bardzo taki ostry, wyrazisty szeryf Ziobro, po drugiej stronie bardzo delikatny, w sensie wizerunkowym, lajtowy i centrowy Gowin i taki blok polityczny wygrał wszystko, bo wygrał prezydenta, rząd i większość w parlamencie bezwzględną. Jeżeli udałoby się opozycji dzisiaj podobny blok zbudować, czyli od centrum, czyli od właśnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, naprawdę po postaci nietuzinkowej na scenie politycznej, przez właśnie Platformę Obywatelską do lewej strony, która już nie powinna się też źle kojarzyć z żadnym Leszkiem Millerem czy dawnymi czasami, bo to jest właśnie Barbara Nowacka, Robert Biedroń. To są takie postacie, które dzisiaj mają naprawdę dużą popularność na scenie politycznej. To taki blok ma szansę objąć władzę w przyszłym roku i stabilnie rządzić Polską. Polską.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czego życzyłby pan sobie z tej okazji?
Więcej spokoju, mniej złych wiadomości, informacji, które płyną i tych, o których rozmawialiśmy, czyli napiętych sytuacji na świecie, ale też, żebyśmy już nie słyszeli o kłótniach, bitwach, walkach, podwyżkach, tylko więcej takiego spokoju, więcej uśmiechu, bo kiedy się uśmiechamy, to jest dobrze.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był Grzegorz Napieralski, senator Rzeczypospolitej Polskiej.